Chciałbym, żebyśmy zaczęli to kazanie od fragmentu z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział. Przeczytam fragment o Pawle i Sylasie, którzy wylądowali w więzieniu. Od 22 wersetu czytam tutaj tak. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego loku, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu. Zastawił stół i weselił się razem z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Kiedy przeczytałem tą historię, to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jest: dlaczego tak w ogóle ta historia jest w Biblii? Tak naprawdę nic takiego szczególnego. Podejrzewam, że na pewno to nie był pierwszy i ostatni raz Pawła w więzieniu. Sylas pewnie też kilka takich wizyt bardzo możliwe, że zaliczył. A tak naprawdę jakby ją pominąć, to co, stracilibyśmy jeden dzień z życia może Pawła, bo jednego dnia wtrącili ich do więzienia, a drugiego tak naprawdę wypuścili. I po co to opisywać? I wiem, że to takie trochę retoryczne i teoretyczne rozważania, bo odpowiedź jest bardzo prosta. Ta historia jest w Biblii, dlatego że w to takie dziwne, nieprzyjemne, pewnie zawilgocone miejsce po prostu przyszedł Pan Bóg. Przyszedł Bóg z czym, co Biblia, co też w chrześcijaństwie nazywamy Bożą obecnością. I o tym właśnie chciałbym trochę poopowiadać, trochę mówić właśnie na temat Bożej obecności. I jeżeli chcielibyśmy sobie zdefiniować albo zastanowić się, co to tak naprawdę jest ta Boża obecność, to tutaj z tego fragmentu można by pomyśleć, no jak się ziemia trzęsie, to wtedy wiadomo, że Bóg przyszedł. No i jakby popatrzeć wstecz na Stary Testament, na historię Izraela, no to można znaleźć kilka przykładów, gdzie rzeczywiście wiemy, że jest napisane, że była na tym miejscu Boża obecność. Kiedy na przykład Izraelici wychodzili z Egiptu, doszli do góry Synaj i tam mieli spotkać się z Bogiem, to na górze była Boża obecność. Góra aż płonęła, towarzyszyły temu błyskawice, jakieś trzęsienie ziemi właśnie, więc druga wskazówka, chyba to o to chodzi. Ale wiemy też, że w historii Izraela było miejsce, gdzie Boża obecność była bardzo, że tak powiem, często. I to była Arka Przymierza i tam już nie było trzęsień ziemi. Ale Mojżesz za każdym razem, gdy tam wchodził, po jakimś czasie wychodził z tego miejsca, to jest napisane, że jego oblicze tak jaśniało, że musiał już zakrywać twarz, bo ludzie nie mogli na niego patrzeć. Mamy historię też w Starym Testamencie chociażby, które mówią o tym, że kiedy Eliasz uciekał przed królową izraelską, schował się w świątyni i przechodził gwałtownie wicher i w tym nie było Boga. Przechodziła burza i w tym nie było Boga. A przed delikatnie wiatr. Eliasz padł na swoje kolana, zakrył twarz, bo wiedział, że w ten sposób do niego przyszedł Bóg i doświadczył jakby tej Bożej obecności. Mamy też w Nowym Testamencie historię chociażby chrztu w Duchu Świętym, gdzie na takim zwykłym miejscu, na jakimś piętrze w budynku zebrani byli ludzie i tak naprawdę nic ciekawego tam by się nie działo do momentu, aż przyszedł Bóg i zostali ochrzczeni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami i wiemy, jak to się skończyło, że 3000 osób się nawróciło. I chciałbym mówić właśnie o tej Bożej obecności. I tak, żeby ją sobie przybliżyć, to wydaje mi się, że słowo, które będzie nam bardziej zrozumiałe dla nas i które bardziej to oddaje, to Boża bliskość po prostu. Niezależnie jak ona jest manifestowana, czy to jest trzęsienie ziemi, czy to jest delikatny powiew wiatru, Boża obecność, Boża bliskość to jest ten czas, że wiesz na 100%, Bóg jest przy tobie. Bóg jest realny, Bóg jest odczuwalny, Bóg jest tutaj z nami. To jest ten moment, kiedy po prostu wiemy, że Bóg jest. Ale dlaczego tak w ogóle warto o tym mówić? Przecież to chyba wszyscy wiedzą, że to jest ważne. I kiedyś właśnie o tym myślałem, to zauważyłem też po swoim życiu niestety, ale też po kilku historiach, które mi się przypomniały, że mimo, że o tym wszystkim wiemy, jak to jest istotne, jak to jest ważne, żeby być blisko Boga, to czasami po prostu o tym zapominamy. I kiedyś oglądałem wywiad, to był dłuższy wywiad na temat ewolucji, a kreacjonizm, ale jeden fragment z tego wywiadu zapadł mi do głowy, że w pewnym momencie prowadzący wywiad zadał takie dziwne trochę pytanie do jednego z biskupów kościoła anglikańskiego, nie pamiętam, czy kalwinizmu, czy tego głównego kościoła w Anglii. Co by zrobił, gdyby okazało się, że Pan Bóg opuścił kościół anglikański, że po prostu Boga tam nie ma? No, pytanie dziwne jak na tematykę tego wywiadu, ale to, co mnie zasmuciło, to odpowiedź tego człowieka, bo on powiedział, no nic, kościół musiałby sobie z tym jakoś poradzić. I tak mi przyszło do głowy, w jakim miejscu musi być serce człowieka, co musiało się zdarzyć w jego życiu, jakich może zranień doświadczył, w jaki sposób diabeł go oszukał albo okłamał, że stało mu się obojętne, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Czy Bóg jest obecny w swoim kościele, czy nie. I wydaje mi się, że to nie jest problem tylko tego pana, co tam, tego biskupa, który odpowiedział na to pytanie, ale że czasami w naszym życiu może się tak zdarzyć, że albo damy się okłamać, albo z jakichś powodów po prostu może nawet dojść do tego, że stanie się nam to obojętne, czy Bóg jest, czy nie. Możemy przychodzić do kościoła i robić to, co należy, to, czego zostaliśmy nauczeni, ale tak naprawdę gdzieś zapomnieć o tym, że w chrześcijaństwie przede wszystkim chodzi o to, żeby być blisko Boga, aby być blisko z Nim, aby mieć z Nim relacje. I nie dajmy się z tego okraść. Dlatego myślę, że warto mówić o tym i przypominać sobie, jak ważne jest to, aby doświadczać, aby być blisko Boga w swoim życiu. I to jest ta smutniejszy powód, ale jest też dużo radośniejszy. Ten, który chyba bardziej lubię. Bo zauważyłem, że tak to jakoś Bóg zorganizował, że w Bożej obecności, kiedy Bóg jest blisko, tak naprawdę jest to miejsce, jest to czas, kiedy najwięcej w naszym życiu się dzieje. Kiedy Bóg przemienia nas. Kiedy może grzechy, z którymi zmagaliśmy się od długiego czasu, Bóg przyszedł i po prostu je zabrał. Może są tu ludzie na sali, którzy doświadczyli tego, że przyszedł Pan Bóg tak namacalnie do twojego życia i uwolnił cię od jakichś zniewoleń, które cię trzymały, od nałogów. Może to była choroba, z której Bóg cię uzdrowił tak o. A może to było pocieszenie, którego potrzebowałeś. A może to był brak poczucia wartości, bo miałeś trudną historię, ale przyszedł Bóg i powiedział, ty jesteś moim synem umiłowanym, bardzo cię kocham i postawił cię w miejscu, w którym nigdy nie byłeś. I myślę, że mam nadzieję, że większość, a chciałbym, żeby każdy z nas doświadczył tego miejsca, tego czasu, kiedy Bóg po prostu przychodzi i robi coś z naszym życiem, że ono się zmienia. Albo zmienia się w nas w środku, albo zmieniają się okoliczności, albo po prostu zmienia się perspektywa i widzimy, że i tak Bóg jest ponad wszystko, a my jesteśmy w Jego rękach. I to są rzeczy niesamowite. Kiedy myślałem o tym, jak Bóg nas przemienia i jak Bóg po prostu, jak Boża obecność ma wielki wpływ na nasze życie, na Jego owoce, a jak myślę o owocach, to jeden fragment mi przychodzi do głowy. I to jest o owocu Ducha Świętego. I jak czytamy, to jest napisane, że owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I myślę, że wszyscy z nas lubimy te cechy i chcielibyśmy, żeby w naszym życiu było ich najwięcej. I to bardzo dobre. Ale na to, na co Bóg zwrócił mi uwagę, że to są pierwsze dwa słowa tego wersetu. Że czasami zapominamy, że to jest owoc Ducha Świętego. I co to znaczy? Jak ja to rozumiem? Kiedy na przykład pomyślimy sobie o owocu, co znaczy wydać kogoś owoc, owoc kogoś, tak? W tym przypadku mamy Ducha Świętego. I przełożyłem sobie to tak na bardziej przyziemne rzeczy, kiedy pomyślałem, co znaczy wydać owoc jakiejś osoby. No weźmy, pastor Adam już teraz o tym wie, bo było to na pierwszym kazaniu, owoc pastora Adama. Pastor Adam ma poczucie humoru, jest bardzo mądry. Co to znaczy wydać owoc? Jak wydać owoc pastora Adama? Jest tylko jedna droga. Trzeba spędzać z nim czas, trzeba z nim rozmawiać, trzeba po prostu być blisko. Im więcej czego czasu spędzimy, tym więcej tego owocu z jego życia będzie w nas. To jest tak jak z polskim powiedzeniem, tak? Nic nowego, że tak powiem, nie odkryję. Z kim przystajesz, takim się stajesz. I w przypadku owoców Ducha Świętego jest dokładnie tak samo, że im więcej czasu spędzamy z Nim, im bliżej jesteśmy Niego, tym większa szansa, że ten owoc wydamy. I patrząc po swoim życiu, że tak naprawdę im byłem bliżej Boga, tym ten owoc niemalże sam rósł. Kiedy próbowałem własnymi siłami być spokojny, co dzięki Bogu dla mnie jest w miarę łatwe, bo trochę mam taki charakter, ale widać nawet różnicę. Jak dużo czasu spędzam z Bogiem, to i trudniej mnie zdenerwować, i więcej cierpliwości mam, i nie przejmuję się jakimiś takimi rzeczami, które się dzieją naokoło, tylko dlatego, że spędzam czas z Bogiem i ten owoc może być wydawany. A kiedy to próbuję robić własnymi siłami, to skuteczność jest umiarkowana. I to jest kolejny powód, dla którego jestem pewien, warto mówić i pamiętać o Bożej obecności. A trzeci, który tak naprawdę już trochę wynika z tych dwóch, ale myślę, że będzie ładnym jakby podsumowaniem tego. Pastor też o tym mówił na początku, że my mamy na to wpływ. Że to, ile Boga, ile Bożej obecności jest w naszym życiu, czy go doświadczamy często i dużo, czy sporadycznie i rzadko, bardzo dużo zależy od nas. Bardzo dużo zależy od tego, jakie decyzje w naszym życiu podejmujemy. Bardzo dużo zależy od tego, jak wygląda nasz dzień. I dlatego też warto o tym mówić, ponieważ mamy na to wpływ. I teraz wracając do tego tekstu, bo nie bez potrzeby go przeczytałem. Zastanawiałem się też, kiedy po przeczytaniu tego fragmentu, skoro to, co sprawiło, że ten tekst jest warty zapisania w Biblii, była Boża obecność, to dlaczego w ogóle Bóg nawiedził to więzienie? Nie jest to zbyt święte miejsce, nie jest nawet zbyt dobrze przystrojone. Było tyle innych ciekawszych miejsc, gdzie Bóg mógłby się objawić i pewnie nawet by było to z większym skutkiem. Ale to, co pokazuje mi ten fragment, to jest to, że Bóg przyszedł do tego więzienia tylko z jednego powodu. Bo tam był Paweł i Sylas. Bo tam było jego synów, dwoje jego dzieci, które po prostu znalazły się w takim, a nie innym miejscu. I dla nas jest to lekcją tak naprawdę, że gdziekolwiek jesteśmy, nie ma znaczenia, czy to jest takie miejsce jak to, czy to może będzie takie mało przyjemne miejsce jak więzienie. Dla Boga nie jest problemem, aby spotkać się z Tobą właśnie w tym miejscu, w którym jesteś. I jak mówi jeden z pastorów, Mirosław Kulec, że do kościoła się nie chodzi, do świątyni się nie chodzi, kościołem, świątynią się jest. I dzięki temu możemy być pewni, że gdziekolwiek jesteśmy, to jest to miejsce, gdzie Bóg może przyjść. Gdziekolwiek jesteś, bez względu na to, czy to jest właśnie niedzielne nabożeństwo, czy to jest przerwa obiadowa w Twojej pracy, może być miejsce, gdzie Ty spotkasz się z Bogiem. Co jeszcze fajnego jest w tym tekście, że chociaż Bóg przyszedł głównie ze względu na Pawła i Sylasa, to tej Bożej obecności mogli doświadczyć wszyscy współwięźniowie. I to też dla mnie jest taka lekcja i myślę dla nas wszystkich, że my nie jesteśmy kościołem tylko dla siebie, ale jesteśmy kościołem i dbamy o relacje z Bogiem dla ludzi, którzy są z dala od Niego, dla wszystkich innych, którzy są wokoło. To naszym zadaniem, naszym przywilejem jest to, żeby nosić tą Bożą obecność, tą Bożą bliskość i być błogosławieństwem dla ludzi dookoła. No i jak to zrobić? No bo zaraz też o tym powiemy, ale tak jakby za każdym razem, gdzie wchodzimy do jakiegoś mieszkania, miało się trząść pomieszczenie, to tak nie wiem, czy by nas zapraszali. Ale tak jak wspomniałem na początku, Boża obecność, Boża bliskość to nie jest tylko trzęsienie ziemi, słupy dymu czy jakieś języki ognia. Ale przypomina mi się też historia, kiedy Jezus rozesłał swoich apostołów po dwóch i kazał im uzdrawiać ludzi, wypędzać demony i czynić po prostu dobrze wszystkim, których spotkają. I powiedział im takie bardzo proste słowa. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i was tam ugoszczą, przyjmą was do jakiegoś domu, to niech pokój Boży, który jest nad wami, stanie się udziałem tego domu. I dla mnie to jest już coś, co jest Bożą obecnością i czym bardzo łatwo możemy się dzielić z ludźmi, którzy są dookoła nas. Nie zawsze to musi być trzęsienie ziemi, ale to może być takie coś subtelnego, jak Boży pokój, po prostu Boża obecność, jakkolwiek by to, nie wiem jak lepiej to nazwać, którą zaniesiesz do miejsca, w której jej nie było. Którą zaniesiesz do miejsca, w którym nigdy może nie słyszano o tym, że Bóg jest. I wydaje mi się, że to jest coś, jest to przywilej, który Bóg zostawił swojemu Kościołowi, zostawił nam. A teraz pytanie, jak zrobić, żeby tej Bożej obecności w naszym życiu było więcej? Nie wiem, dlaczego tak to Bóg sobie wybrał, ale mam wrażenie, też patrząc na ten fragment, że są pewne szczególne okoliczności, kiedy Pan Bóg lubi się objawiać. Że jest pewien specjalny czas, kiedy Pan Bóg lubi po prostu sobie przyjść i tak pobyć ze swoim ludem. I to jest czas, tak jak tutaj widzimy, uwielbienia. Kiedy czytamy, że Paweł i Sylas, mimo trudnych okoliczności, mimo mało sprzyjających warunków, zdecydowali, będziemy uwielbiali Boga modlitwą i pieśnią, to Pan Bóg stwierdził, o, to se wpadnę, przyjdę do nich. I to pokazuje mi, jak ważną, jak istotną rolę odgrywa uwielbienie w naszym życiu. I tak się zastanawiałem, co to jest to uwielbienie? Jak to sobie można wyobrazić? Co to jest ta modlitwa uwielbienia, o której tutaj czytamy? I przypomniałam się taka znajoma, która ma taki dziwny, ale bardzo fajny zwyczaj. Ona, kiedy zaprasza gości do swoich domów albo z kimś się spotyka, zwłaszcza jeżeli są to chrześcijanie, to oczywiście spędzają miło czas, rozmawiają o poważnych, o mniej poważnych rzeczach, ale zawsze, kiedy się rozchodzą, to ona mówi, no to jeszcze się pomódlmy tak, na do widzenia, pomódlmy się. I mówi, że zazwyczaj jest fajnie, że ludzie bardzo entuzjastycznie na to reagują, ale mówi, że nieraz niestety spotkała się z sytuacją, gdzie już osoby wierzące od 20 paru lat, kiedy usłyszały tę propozycję, no to choć pomodlimy się, to ich reakcja była, no dobrze, ale o co? Nie no, tak po prostu. Ale jak po prostu? No przecież o coś musimy się modlić. I to jak ona to komentowała i jak to zostało też w moim sercu, że uwielbienie to jest taka modlitwa po prostu. Nie musisz mieć żadnego celu, nie musisz mieć żadnej prośby, nie musisz mieć żadnej potrzeby. Uwielbienie to jest taka modlitwa po prostu. Bo chcesz być z Bogiem, bo chcesz Mu podziękować, bo chcesz Mu Go uwielbić za to, jaki jest. Bo chcesz Mu powiedzieć, jak wspaniale jest to, że Cię znalazł w Twoim życiu, że wyciągnął pierwszy do Ciebie rękę i oddał za Ciebie swoje życie. I to pokazuje, że ta taka bezinteresowna postawa jest czymś, co naprawdę Bogu się bardzo podoba. I nie jest to łatwe. Wiem po sobie, żeby się nauczyć modlić w taki po prostu bezinteresowny sposób, to trochę trzeba treningu. Wiele razy, kiedy stwierdzam, dobra, pójdę Boga uwielbiać i będę skupiał się tylko na Nim, bo potrzebuję być blisko Niego i chcę być blisko Niego, to mimo, że usta nie mówią żadnej prośby, mimo, że serce niby jest nastawione, to czasami w głowie jest taki drugi wątek. Panie Boże, skoro ja już Cię tu uwielbiam, to może podpowiedz mi, jaki tematem mam się podzielić na kazaniu, bo mam za 2 dni na przykład. Albo mam przygotować grupę domową i potrzebuję Twojej pomocy. Albo dookoła jest tyle ludzi, którzy mają potrzeby, czy są chorzy, czy w trudnej sytuacji, Boże. I weź coś przy okazji dla nich zrób. I to są dobre rzeczy, ale zauważyłem, że dla Boga bardzo ważny jest czas i bardzo cenny jest ten czas, kiedy my po prostu przychodzimy do Niego. Tak właśnie po prostu. Bezinteresownie. Bez jakiegoś tam drugiego wątku w naszej głowie. bo chcemy z Nim po prostu być. I nawet teraz na uwielbieniu tak miałem, kiedy na początku myślałem jakby, co tutaj powiedzieć, co jeszcze poprawić po pierwszym nabożeństwie, co wyszło nie tak, to fajnie było śpiewać Bogu, fajnie było jakby Go uwielbiać, ale w końcu, kiedy się, nie wiem, czy zmęczyłem, czy coś, odpuściłem sobie i po prostu zanurzyłem się w tym, że Bóg tutaj jest, to było dużo fajniej i dużo bliżej Boga mogłem być, niż wtedy, kiedy myślałem o innych rzeczach dookoła. I to, co pokazuje mi ta sytuacja, to, że tak naprawdę bardzo możliwe, że Paweł i Sylas byli trochę w takim miejscu, że oni mimo tych swoich niedogodności, mimo trudnej sytuacji, niekomfortowych warunków po prostu stwierdzili, a to uwielbimy Boga. Może nawet Duch Święty gdzieś ich tam zachęcał do tego uwielbienia. I to też myślę, że cenna lekcja dla nas, bo oni mieli trudną sytuację, a mimo to zdecydowali, okej, bolą nas plecy po biczowaniu, bolą nas nogi czy ręce od kajdan, ale ust nam nie zamknęli, więc będziemy śpiewać i modlić się do Boga. I ja zauważyłem, że kiedy Bóg zachęca cię do modlitwy, żebyś spędził z Nim czas, to bardzo często ma takie dwa cele. Przynajmniej tak to w moim życiu funkcjonuje. Podejrzewam, że jest ich dużo więcej, ale dwa jakoś tak, dwie kategorie przychodzą mi do głowy i często o tym myślę. Że Duch Święty, kiedy mówi do ciebie, chodź spędź ze mną czas, to pierwsza taka mniej miła sytuacja jest to, że traktuje cię jak tą jedną owieczkę ze stu, która się zgubiła. Może zaniedbałeś relacji z Bogiem przez jakiś czas. Może po prostu nie spędzałeś z Bogiem, nie modliłeś się, nie czytałeś Biblii. Po prostu zaniedbałeś z Nim relacje i czujesz w sercu, jak Duch Święty po prostu cię woła, jak dobry pasterz. No chodź, razem spędzimy czas. Będzie to dla ciebie dobre. Wróćmy do relacji, którą mieliśmy może wcześniej. I to jest super. Lubię bardzo za to Pana Boga. To jest naprawdę niesamowite. A druga, jeszcze taka bardzo, bardziej spektakularna może rzecz i która myślę, że mogła się wydarzyć nawet w tej historii. Kiedy Duch Święty zachęca cię do uwielbienia, to często dlatego, że chce mieć cię do dyspozycji jako użyteczne narzędzie. Że może jest przed tobą coś, czego Bóg potrzebuje i chce użyć, aby zmienić okoliczności, aby zmienić życie ludzi, którzy są dookoła. Może właśnie taką sytuację mieli tutaj Paweł i Sylas, gdzie Bóg ich zachęcał, spędźcie czas na uwielbieniu, zacznijcie mnie chwalić, bo chcę przyjść do tego miejsca, bo chcę zmienić życie ludzi, którzy tam są, bo chcę, żeby oni też mogli doświadczyć czegoś. Więc wy zapłaćcie tą cenę, bądźcie tym użytecznym narzędziem. I oba z tych przypadków pokazują mi, że kiedy Bóg zachęca cię do uwielbienia, to po prostu tam idź. Odstaw dobrą kawę, dobrą książkę, ciepły kocyk i fotel. Spędź czas na modlitwie z Bogiem. Może zrezygnuj z kolejnego odcinka na Netflixie i z filmika na YouTubie i po prostu spędź czas z Bogiem. I mimo, że na początku może będzie ci ciężko przez pierwsze 2-3 minuty, ale zauważyłem, że Pan Bóg bardzo to docenia. Bo to pokazuje nam, ale Bogu też, że naprawdę On jest pierwszy w naszym życiu. Że On jest najważniejszy. Że On jest dla nas cenniejszy i czas spędzony z Nim jest cenniejszy niż kolejny filmik o motoryzacji na YouTubie. Po prostu mówimy w ten sposób Bogu i sami się przekonujemy. Tak, Boże, Ty jesteś pierwszy w naszym życiu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć w tym, z tego fragmentu, bo bardzo mnie zastanawia. Nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. W 26 wersecie czytamy coś takiego, że nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich rozwiązały się. A kawałek dalej czytamy, że nikt nie uciekł. No bez sensu. Panie Boże, co się stało w tym miejscu? Przecież jakbym był więźniem i mi się otworzyły kraty, rozwiązały się więzy, to bym zwiewał, bo jest okazja. A tam się to nie stało. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Także to jest rzecz, którą chyba Pana Boga będę musiał zapytać już w niebie. Ale pokazuje mi ta sytuacja, to co się stało z tymi więźniami, że mimo tego, że na tym miejscu była tak bardzo, bardzo realna Boża obecność, to tak naprawdę z osób postronnych tylko ten strażnik jakby tego, wydało to owoc w jego życiu i naprawdę zmieniło jego sytuację. A w przypadku wszystkich współwięźniów tego nie było. I pytanie dlaczego? Myślę tutaj, że jest pokazana pewna taka Boża zasada, że możesz być w miejscu, gdzie naprawdę Bóg jest blisko i jest obecny. Myślę, że często jest tak na naszych nabożeństwach, w czasie uwielbienia chociażby. I tak naprawdę są to bardzo komfortowe warunki, żeby spotkać się z Bogiem, żeby doświadczyć Jego bliskości, żeby po prostu być przy Nim. I Bóg bardzo chętnie rozwiąże twoje kajdany, które może w tym momencie masz, otworzy drzwi, ale dopóki nie zrobisz tego jednego kroku, nie przestąpisz tego progu swojej celi, to może cię bardzo dużo ominąć. Dopóki nie zaangażujesz swojego serca, może nie otworzysz swoich ust, może mimo tego, że się źle czujesz, nie powiesz: Boże, ja chcę być przy Tobie i teraz chcę po prostu uwielbić Cię tak po prostu, bez względu tego, na co się dzieje wokół mnie, to może Cię sporo ominąć. I tak jak mówiłem w pewnym momencie, dużo leży po naszej stronie. Dużo możemy się nauczyć, po prostu wybierając codziennie, decydując, że w danych okolicznościach, mimo jakichkolwiek przeszkód czy niewygód, Boże, my chcemy Ciebie i chcemy spotkać się z Tobą. I do tego bardzo chcę zachęcić każdego z nas, żeby spotykać się z Bogiem nie tylko w niedzielę, nie tylko raz w tygodniu, ale mieć czas na relacji z Nim codziennie. Dlatego, że Bóg pragnie i niech nasze serca też zapragną. Bo to, co teraz mówiliśmy tutaj o tym, że Boża obecność to jest coś naprawdę niesamowitego i jest bycie bliskie z Bogiem, to jest najlepsze, co może być. I chciałbym, żebyśmy teraz może od tej teorii przeszli do praktyki, więc zachęcam wszystkich do powstania. Poproszę o powstanie wszystkich. I chciałbym, żebyśmy po prostu za Boga uwielbiać. I właśnie w taki sposób po prostu. Żebyś teraz nie myślał o tych wszystkich rzeczach, które są w Twoim życiu, może o ważnych sprawach, które trzeba załatwić, ale żebyś oddał Bogu chwałę. I uwielbiać Boga można na różne sposoby, ale zróbmy to tak, jak było w tym przypadku. Chciałbym, żeby każdy z nas otworzył swoje usta i na głos zaczął Boga uwielbiać. Po prostu, żeby to było nie w sercu, ale żeby było to na głos. Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, nie wiesz, jak to robić, ja będę się też modlił, możesz w podobny sposób. Nie będę miał Ci tego za złe. Więc otwórzmy nasze usta i po prostu zacznijmy uwielbiać Boga za to, jaki jest, co dla nas zrobił, za to, co uczynił w naszym życiu, za to, jak otworzył drzwi dla nas, za Jego wierność i dobroć. Jezu, my oddajemy Tobie chwałę i cześć. Uwielbiamy Ciebie teraz, Panie, za Twoją obecność i za to, że Ty jesteś pośród nas, za to, że kochasz nas bez względu na wszystko, za to, że Ty wyciągasz rękę pierwszy, o Boże, i Ty wołasz nas po imieniu. Panie, za to, że Ty rozwiązujesz kajdany i więzy, za to, że Ty jesteś blisko, Boże, i że Ty chcesz przemieniać nasze życie, że jesteś zainteresowany każdym z nas. Chwała Tobie, Boże, chwała Tobie, Jezu. Błogosławimy i wywyższamy Ciebie. Ty jesteś naszym Panem i Królem. Ty jesteś naszym Bogiem i Zbawicielem. Tak oddajemy Ci cześć i chwałę i kochamy Ciebie, Panie. My pragniemy być z Tobą jedno. My chcemy być tam, gdzie Ty. Nie ma lepszego miejsca niż być przy Tobie. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Wszechmocny. Tato i Boże nasz, my wywyższamy Ciebie. My błogosławimy Ciebie. Tak oddajemy Ci cześć i hołd. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Panem na niebie i ziemi jesteś Ty. O, jak pragniemy poznać Ciebie. O, jak znać Ciebie naprawdę. Jezu Boże nasz, Jezu Panie nasz, my oddajemy Ci cześć.